I czas pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok na spotkanie z naszym finalistą Nagrody Muzycznej Polskiego Radia Białystok Niebieski Mikrofon, to Michał Jarmo-Jarmoszuk. Cześć Michale.
Dobry wieczór.
Jesteś w finale po raz trzeci, może do trzech razy sztuka właśnie.
Taką mam cichą nadzieję, nie będę tego ukrywał.
Zawsze też twoje występy są bardzo, bardzo charyzmatyczne. Wcielasz się w różne postaci. Pamiętam na ostatnim finale, to ty byłeś do połowy roznegliżowany i miałeś całe ciało popisane flamastrami, jako taka kreacja artystyczna, która ilustrowała właściwie tekst, który wyśpiewywałeś, prawda?
Po części. To znaczy, to nie był konkretnie ten tekst. Ten tekst był po angielsku, natomiast to były raczej słowa takie obraźliwe, które mogą kogoś zranić. Nie były to słowa jakby wulgarne, niektóre były oczywiście w języku angielskim, natomiast to miało oznaczać jakby takie rysy, trochę kreski, które nas czasami spotykają i hejt, który nas spotyka.
I właściwie w takich sytuacjach stajesz się taką otwartą książką, że słuchamy tego, co śpiewasz, ale zarazem, kiedy cię oglądamy, a ruszasz się bardzo dynamicznie, jesteś z przodu, z tyłu, więc w gruncie rzeczy, no taka otwarta książka.
No, taki jest też mój kierunek, żeby w tą muzykę i w tą warstwę wizualną troszeczkę tej sztuki i artyzmu ładować, i żeby to nie tylko nie stać przed mikrofonem, prawda, chociaż oczywiście to jest też jakaś forma wyrazu i mieć to jakby w oczach i promieniować. Natomiast ja chyba lubię się poruszać w tak nie dość, że poruszać się w tym temacie, to także poruszać się na scenie i mieć tą ekspresję, dlatego że ciało też bardzo dużo mówi.
Poprzednim razem z kolei, czyli ze 2 lata temu, jak dobrze pamiętam, to miałeś twarz, na której pojawiały się te symbole komedii, tak? I tragedii.
No tragedia, to właśnie jedna twarz była pomalowana tylko jakby na kolor biały i troszeczkę podkreślona jakby taką klaunadą, może troszeczkę Jokerem, a druga twarz była totalnie sauté, tak? Jakby pokazać tą troszeczkę drugą twarz, może troszeczkę ciemniejszą i która jest właśnie ta prawdziwa. Czy ta prawdziwa jest niepomalowana, czy ta pomalowana podkreślona, tak? Podkreślona poprzez jakąś tam formę wyrazu sztuki.
Wszyscy mamy w sobie, twoim zdaniem, taką komedię i tragedię? Wszyscy mamy te dwa oblicza, tylko kwestia tego, czy uaktualniają się warunki, w których żyjemy?
Ale rzeczywiście, że tak. Wydaje mi się, że każdy z nas ma gdzieś tam jakieś drugie oblicze i to oczywiście ta równowaga i panowanie pewnego rodzaju nad emocjami. Chociaż z drugiej strony bardzo często te emocje ukrywamy, gdzieś tam chowamy i boimy się i wstydzimy się ich okazywać innym ludziom. Cały czas coś ukrywamy, natomiast wydaje mi się, że kiedy no, mamy tą przestrzeń na to, żeby wyrazić właśnie gniew czy smutek, to człowiek się czuje troszeczkę wolny i troszeczkę czystszy. A między innymi sztuka jest taką właśnie formą wyrazu, żeby to móc pokazać, i to jakby dla osób wrażliwych jest ciekawe pole jakby do działania, może jakaś forma wyzwolenia.
Gniew, smutek, o którym mówisz, ale też oczywiście radość, różne formy ekspresji. Ty to wszystko prezentujesz na scenie w czasie swoich występów, prawda? To też jest w treści nieraz utworów, które śpiewasz.
Tak, po części, żeby podkreślić to, o czym śpiewam. Tak jak kiedyś wspomniałeś, te teksty są po części publicystyczne, po części bardzo, bardzo intymne, ubrane w metaforę, w jakąś taką przenośnię, a celem tego jest, żeby widz też, słuchacz odbierał to, żeby to reinterpretował na swój sposób, być może odnosił się do tego, żeby czasami nie podawać pewnej rzeczy 1:1, tylko na przykład przedstawić jakąś sytuację i ktoś, o kurczę, chyba ja mam podobnie, albo kiedyś znalazłem się w takiej sytuacji, co ja bym wtedy zrobił, i wtedy zaczynamy się zastanawiać, sobie przypominać. Bardzo ważne jest i fajne jest to, żeby analizować pewne rzeczy i pewne sytuacje, które nas dotykają. I ja to też lubię robić przez muzykę.
I czasami pozwalasz sobie nawet na krzyk. I w piosenkach, w nagraniach, ale i w występach na żywo.
Ojejku, krzyk jest bardzo wyzwalający. Tak naprawdę ja kiedyś, w ogóle zaczynając przygodę z muzyką, lubiłem muzykę ekstremalną, lubiłem muzykę pewną metalową, i to było dla mnie wyzwalające, chodząc na koncerty, żeby móc się wyszaleć, żeby móc poskakać pod sceną, i czułem się wtedy naprawdę bardzo jakby wolny, bo gdzieś tam w życiu takim powszednim, tak, prawda, codziennym naszym takim to ja czułem się jakby taki trochę wewnętrznie skostniały, zestrachany i nie miałem jakby możliwości formy wyrazu. Dopiero później, kiedy w moim życiu pojawiła się ta sztuka, czy to poprzez rysunek, czy poprzez właśnie później teatr, a
może jeszcze
muzykę. Tak. Ja też lubię, dlatego że to mnie wycisza. Lubię sobie siedzieć, kiedyś potrafiłem siedzieć godzinami, rysować niektóre rzeczy. To też mnie jakby uspokajało i dawało mi jakby taką wolność twórczą. Uważam, że też krzyk jest właśnie taką wolnością, że można wtedy siebie wyrazić poprzez krzyknięcie, nie wiem, wyładowanie się. To jest bardzo wyzwalające.
I w gruncie rzeczy nie mamy zbyt wielu takich bezpiecznych sytuacji, że możemy sobie pokrzyczeć, prawda? No bo w domu to zaraz przeradza się w jakąś kłótnię, w jakąś awanturę, oby nie w przemoc fizyczną. Kiedy właściwie możemy pokrzyczeć tak w taki naturalny, kontrolowany sposób? No oczywiście na koncertach, kiedy potrzebujemy.
Tak, oczywiście,
potrzebę.
Ale ja na przykład się uczę, na przykład, żeby się móc cieszyć, nie? Żeby można było sobie od czasu do czasu krzyknąć z radości, a nawet z złości. Właśnie, dlatego, że te, wydaje mi się, że najbardziej niebezpieczne to są te emocje, które są chowane i cały czas ukrywane i cały czas gdzieś tam one się gniotą w środku, ugniatają się w jakąś taką twardą glinę, z której później ciężko wyjść. Nie wiem, może to być
jakąś piwnicę,
tak jest,
taką głęboką mroczną.
Potem na przykład trzeba prawda, używać różnych być może form terapii, żeby to odgrzewać.
Prawda?
Tak
tam,
jest.
Prawda?
Żeby to właśnie wpuścić to światło, co nie móc wtedy krzyczeć raczej z radości i ze szczęścia. Prawda? Ale jeżeli się pojawia prawda, gniew, to też jest prawda forma emocji, nie? Więc to się jakby przeplata w naszym życiu. Nie? No to jest jakby normalne.
Czyli gniew i radość możemy wyrazić krzykiem w gruncie
oczywiście.
Rzeczy.
Oczywiście.
No tak. Radość. I pozwalasz sobie poza sceną również na krzyk?
Ojejku, no to znaczy, jeżeli chodzi o takie sytuacje na przykład prywatne i domowe, kiedy używam tego krzyku, to jest on zazwyczaj totalnie nieuzasadniony, prawda? I raczej uczę się tego, żeby zrozumieć pewne rzeczy, które podpowiada mi głowa, żeby to przeanalizować, żeby się dwa razy zastanowić, zanim coś się powie, tak samo gdzieś w pracy. Ja nie jestem jakby człowiekiem konfliktowym i tego unikam i unikam jakby takiego silnego zwarcia i raczej wszystko chowam do siebie, a potem się zastanawiam, co ja mógłbym powiedzieć, jakiej użyć puenty, żeby, nie wiem, odbitka była, prawda, jakaś konsekwentna i merytoryczna i dobra. No, cały czas się tego uczę.
A krzyk z kolei wyrażony w twoich piosenkach, to jest chyba raczej jednak krzyk złości, a nie radości, bym powiedział bardziej.
Tak jest. No, jeżeli chodzi o niektóre jakby piosenki, to jest tam faktycznie adekwatnie ten krzyk, jest zawarta ta złość, no bo chyba to jest też taka przestrzeń, gdzie faktycznie można sobie pokrzyczeć. No inaczej by było, gdybym szedł po prawdę ulicą i zaczął krzyczeć, to pewnie wszyscy by mnie uznali za wariata. Natomiast artysta jest pewnego rodzaju wariatem i pewne rzeczy mu się wybacza. Natomiast właśnie scena jest takim miejscem, gdzie oczywiście można to tam umieścić.
Ale też oczywiście pamiętajmy o proporcjach, że Michał Jarmo-Jarmoszek to nie jest jakiś krzykacz, który wyłącznie krzyczy w swoich piosenkach i na scenie. Zupełnie nie przecież.
No nie, to jest też taka sprawa, że żeby krzyczeć, żeby dobrze krzyczeć, to też trzeba się tego nauczyć, co nie? To jest niesamowita technika, bo ja też jakiś czas temu odkryłem, że na przykład śpiew ekstremalny poprzez krzyk, że ludziom się wydaje, że takie krzyczenie, to zaraz się gardło zdziera, można sobie zrobić krzywdę, a to się okazuje, że nie. Jeżeli się opanuje technikę, to naprawdę można fantastycznie operować tym głosem i to się przydaje w różnych dziedzinach sztuki, naprawdę.
I ten krzyk też jest czasami o tyle mocny, jeśli wcześniej stworzymy taki, powiedzmy, podkład, taką może zmyłkę, żeby bywał u ciebie i lirycznie, i bardzo spokojnie, i dopiero potem właśnie starasz się przyfasolić, prawda?
No różnorodnie. No,
różnorodnie, bo to nie jest schemat, wiadomo.
Mówiąc kolokwialnie, nie można też pewnych rzeczy zaczynać z grubej rury, prawda? Dobrze jest budować napięcie. To tak jak jest u Hitchcocka, prawda? Że, to znaczy może być tak jak u Hitchcocka, że jest prawda, walnięcie z grubej rury, jest trzęsienie ziemi, a potem znowu stopniowo jest budowane napięcie. W muzyce i w sztuce w ogóle jest to też bardzo mile widziane, ale takie umiejętne budowanie tej dramaturgii poprzez dźwięk, czy poprzez właśnie operowanie dźwiękiem wokalnym, czy warstwę tekstową, no to tego się trzeba się uczyć. Ja cały czas się tego uczę i dużo słucham, uczę się od innych i bardzo jakby to widzę też dopiero, no wstyd się może trochę przyznać, ale w muzyce poważnej. No, słucham też radiowej dwójki dość często i tam jakby odkrywam na nowo pewne rzeczy, natomiast malowanie tym dźwiękiem i to, co robi na przykład Penderecki, te warstwy jakby wizualne, że to się po prostu widzi. Jestem też jakby w temacie muzyki ambientowej, którą się jakby bardziej odczuwa niż słucha, że to przywołuje pewne obrazy. Wydaje mi się, że to jest niesamowita umiejętność. Pomimo tego, że wielu ludzi tak może jest, że już wszystko w muzyce zostało wymyślone, ale z drugiej strony, jeżeli to jest twoje, jeżeli to wypływa z twojego wnętrza i serca, to jest zawsze coś nowego. Bo to człowiek jakby nabiera tych doświadczeń, w zeszłym tygodniu inaczej się czuł, następnego tygodnia tworzy i zaczyna coś tworzyć, coś nowego, coś powstaje, jakieś nowe wątpliwości, jakieś nowe spostrzeżenia. I to jest twoje, prawda? I to jest twoja forma wyrazu i to jest nowe.
I na pewno też w tej ekspresji muzycznej bardzo pomaga ci teatr, prawda?
Pomaga mi oczywiście teatr. Teatr pomaga mi okiełznać te emocjonalne sprawy z doświadczenia. Może gdybym spojrzał...
I okiełznać błędy techniczne, jak rozumiem, prawda? Żeby zbyt szybko sobie gardła nie zedrzeć na przykład.
Tak, oczywiście, no bo tego uczyli nas w szkole, żeby jednak grając ten spektakl trzygodzinny w połowie nagle nie stracić tego głosu, ale jednak się przebić. Ja się jeszcze właśnie cieszę, że w Białostockim Teatrze Lalek gramy bez mikroportów dość często, zwłaszcza te spektakle bardziej dramatyczne, ale i lalkowe, prawda, żeby przekazać ten głos poprzez lalkę, poprzez właśnie różnego rodzaju formę. I to ta ekspresja tego głosu jest za każdym razem odkrywcza, prawda, że co forma, to można sobie modulować troszeczkę ten głos. Oczywiście nie idąc w żadne jakieś takie bajkowe granie, takie ciep, 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 czy coś takiego, co nie, tylko szukać prawdy tej postaci tak naprawdę. Nawet jeżeli to jest żółw, czy jeżeli to jest jakiś ptak, prawda, albo jeżeli to jest papkin, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, Fadinard ze spektaklu Złomkowy Kapelusz, co nie? I za każdym razem i co jakaś produkcja to jest nowa rzecz, odkrywanie, nowe doświadczenie i faktycznie, tak jakby reasumując, bardzo to pomaga.
I też na scenie muzycznej, jak rozumiem, odkrywanie tej postaci, w którą się wcielasz częściowo, bo oczywiście jesteś sobą, Michałem Jarmożukiem, Jarmo, ale jak rozumiem też, kiedy opowiadasz pewną historię właśnie z tym roznegliżowaniem od pasa w górę i z tymi napisami na twoim ciele, czy też właśnie z tymi maskami, komedia, tragedia, to też jest poszukiwanie tej prawdy, tej postaci, która jest tobą na scenie, prawda?
No, mam nadzieję, że mi się to udaje, chociaż mój wewnętrzny autokrytyk mówi, że tutaj trzeba jeszcze więcej jakby pogrzebać. Gdyby miało się taką możliwość tworzenia całej płyty, koncept płyty i mieć warstwę i wizualną dobrze dopracowaną, i żeby mieć postacie dobrze dopracowane, żeby muzycy również w tym współgrali, byli elementem tego spektaklu muzycznego, bo tak to chciałbym nazwać. I mam takie marzenie, żeby właśnie stworzyć taką jedną całość i móc zagrać koncert, który również ma oprawę wizualną od świateł, poprzez kostiumy i poprzez jakieś elementy scenograficzne, które jednak tego widza zaangażują w to, że to nie będzie tylko zwykły koncert, ale jakaś pewnego rodzaju imersja, która będzie wciągać widza w tą całą sytuację i będzie to wyreżyserowane, będzie to jednocześnie właśnie prawdziwe, ale jednak ten chaos kontrolowany, prawda, to, co się dzieje na scenie. No marzy mi się coś takiego, no jakby idę, próbuję iść w tym kierunku, ale na to oczywiście potrzeba bardzo dużo samozaparcia i konsekwencji, oczywiście budżetu, bo produkcja muzyczna jest dość wyczerpującą finansowo formą jakby wyrazu, zwłaszcza kiedy się działa samemu, kiedy nie ma się ze sobą mainstreamu, kiedy nie ma się ze sobą sponsorów, ale w żaden sposób nie chcę narzekać, ale raczej pójść w drugą stronę i powiedzieć ludziom, którzy sami tworzą muzykę, no róbcie to dalej, nie? Róbcie to po swojemu, spełniajcie swoje marzenia, nie rezygnujcie, szukajcie rozwiązań, szukajcie, no właśnie może sponsorów, szukajcie, piszcie wnioski, tak jak ty niedawno, prawda, też zrealizowałeś wspaniałą płytę poprzez wsparcie marszałka i to jest cudowne, że takie rzeczy powstają.
I sponsora, i cieszę się, że swoim udziałem.
Ja również się bardzo cieszę, bo to jest coś naprawdę fantastycznego i niesamowite wydarzenie tutaj na naszej podlaskiej scenie. Mam nadzieję, że to będzie się dalej rozwijało i to jest to, co nie? I nagle widzimy, że mamy zbiór fantastycznych muzyków, a na pewno by się jeszcze co najmniej kilkudziesięciu znalazło, żeby można było jeszcze ich pokazać, więc no nie siedźcie jakby z głową w piachu, tylko wychodźcie i pokazujcie to, co macie w szufladach i a nóż widelec, kogoś tym poruszycie, no czego wam bardzo życzę, mówiąc tutaj z mojej strony i się dzieląc tymi swoimi doświadczeniami. Tak?
O co apeluje Michał Jarmo, Jarmoszuk. My dzisiaj posłuchamy paru premier w gruncie rzeczy, bo Podróż za jeden smutek to jest ten utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. To już jest wyprodukowana ostatecznie wersja. Teraz na psie może być?
Może być na psie.
To posłuchajmy, o czym to jest. Jarmo, Michał Jarmo, Jarmoszuk, dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok, finalista niebieskiego mikrofonu naszej nagrody muzycznej. Michał, ja przypomnę, że ty kiedyś śpiewałeś w zespole Colin Rope.
Tak.
To były dawne czasy, potem długo, długo cisza. Jeszcze po drodze był jaki zespół? MTV?
MTV było wcześniej, później był twór właśnie Colin Rope, później długo, długo, długo nic.
Właśnie, długo, długo nic. Zająłeś się, jak rozumiem, sztuką teatralną.
Aż za bardzo.
Bardzo mocno i kilka lat temu to okazuje się właściwie było prawie równiutko 3 lata temu, tak?
Tak.
W walentynki 2022
roku, 14 lutego.
To też ciekawe, że zespół Rima, który będzie tu gościł po 20, też się narodził 14 lutego 2000 roku. Jakiś ten wątek miłosny.
Z miłości do muzyki.
Z miłości do muzyki chyba, właśnie, tak, tak, tak. I właśnie, teraz jesteś już, wracasz z czwartą płytą. Dzisiaj słuchamy prapremierowo kilku twoich nowych utworów. W którym ty miejscu jesteś? Jak siebie oceniasz po tych czterech albumach?
To daleko zaszedłeś. Tak trudne pytanie, ja siebie oceniam, dlatego że jestem wobec siebie dość krytyczny, że jak już coś stworzę, to już moja myśl gdzieś tam płynie daleko.
Już pomysł
na kolejną płytę, co tam można jeszcze poprawić, ale to jest może ten czas, żeby powiedzieć sobie, jestem z siebie bardzo zadowolony i jestem z siebie dumny. Co mi kiedyś dość ciężko przychodziło, bo zawsze właśnie tak jak powiedziałem, byłem dość mocno krytyczny wobec siebie i to jest ten czas, żeby powiedzieć, że ma się swobodę, ma się zaplecze, ma się znajomych, ma się doświadczenie, ma się wolność tego tworzenia, ale jeszcze jest sporo rzeczy również do naprawy, między innymi związane z promocją, między innymi związane z wykreowaniem siebie w przestrzeni cyfrowej i to jest jakby takie zadanie być może na najbliższą chwilę, ale też jakby pomysł i na siebie różny, żeby nie bać się eksperymentować, ale też troszeczkę uciekać od tego, co chce zamknąć artystę w pewnego rodzaju klatkę i tam go eksploatować. To znaczy musisz zrobić to, twój utwór musi trwać tyle, musisz od razu śpiewać tak i musisz, już samo słowo musisz jest takie, co ja muszę, nie? Mogę spróbować, ale nie chcę musieć, nie? Co nawet w jednym z utworów śpiewam, nie? Że bardzo się cieszę, że nie muszę nic musieć.
Tak, tak, tak. I właśnie od tych trzech lat jesteś też bardzo mocno obecny na scenie muzycznej, nie tylko teatralnej, bo w gruncie rzeczy ja to obserwuję w ten sposób, że byłeś bardzo intensywnie obecny na scenie teatralnej, głównie właśnie białostockiego Teatru Lalek, ale nie tylko. Potem pojawia się muzyka, również bardzo, bardzo intensywnie, do tego rodzina i tak dalej. To jest, jak rozumiem, potrzeba wyzwolenia ogromnej, ogromnej energii, która jest w tobie również poprzez muzykę.
Ja bym to nazwał taką energią kreatywną, bo to sprawia, że ja po prostu lepiej oddycham, kiedy tworzę. Nawet jeżeli bym przestał na chwilę tworzyć muzykę, to na pewno bym się zabrał za formy wizualne, za rysunek, za malowanie, albo coś jeszcze innego by wpadło. Mam takie małe marzenie, żeby w ogóle wydać tomik wierszy, więc ta artystyczna dusza gdzieś tam cały czas się we mnie kotłuje. Jak ja mam jakąś przerwę, prawda, ja nie potrafię jakby przestać myśleć do końca. Nie wiem, czy to jest jakby myśleć o tym, że coś trzeba zrobić, coś trzeba stworzyć. Może nie do końca tak, że ja muszę od siebie wymagać, bo ja chcę coś udowodnić, tylko ja mam po prostu taką wewnętrzną potrzebę. Mi to sprawia ogromną frajdę i ogromną radość. I bardzo często jest też tak związane z tą gratyfikacją, bo bardzo często jest tak, że coś zrobi i ja już chciałbym bardzo szybko, żeby to pokazać, ale to jednak teraz się uczę i a propos tego doświadczenia, o którym wspomniałeś, to teraz się uczę po prostu cierpliwości. Poczekaj, niech to sobie fajnie się ułoży, poczekaj, miej czas na to, żeby sobie to promować, nie pędź tak, nie wrzucaj od razu, żeby to zaraz nie zniknęło. No i jeszcze mógłbym, jeżeli chodzi o warstwę jakby muzyczną i pokazywanie się, więcej grać koncertów na żywo, ale to może przyjdzie, bo też powiem, że nie będę pewnie w stanie grać tych koncertów tak jak, nie wiem, prawda, mainstream, że jeżdżę po festiwalach, po różnych miejscach, bo po prostu nie mógłbym tego zrobić fizycznie. Natomiast raz na jakiś czas koncert, ale dopracowany i coś, co funduje widzom, słuchaczom przeżycie.
A do tego jeszcze przecież częścią tego całego mechanizmu, tego całego procesu są klipy, których też dużo nagrywasz. I ostatnio, jak rozumiem, też czasami się takie sytuacje klarują, kreują same, prawda? To znaczy pojawił się Białostocki Ośrodek Kultury, który zaproponował Krzysztofowi Kiziewiczowi, by poprowadził warsztaty klipów dla twórców z Białegostoku. Ty też zostałeś do tego zaproszony i powstał klip do twojego utworu, którego słuchaliśmy na początku, Podróż za jeden smutek. I ten klip już niedługo też pewnie pojawi się w sferze internetowej. I tam też pojawił się wczoraj, bo byłem na spotkaniu właśnie w białostockiej Famie, ten wątek.
Ja też.
A właśnie, tak, byłeś na scenie. Ciekawy wątek, mam wrażenie takiego też twojego stawania się, no bo tak, wychodzisz jako Michał Jarmo-Jarmoszuk na scenę, czy to teatralną, czy muzyczną, czy właśnie na plan zdjęciowy klipu i w pewnym momencie no, stajesz się kimś innym, prawda? Jaki to jest taki, jak to się dzieje w tym momencie przejścia? Kiedy ty czujesz, że już jesteś uruchomiony jako ta postać, którą będziesz grać w klipie, na scenie, jako aktor czy jako piosenkarz? To się dzieje prawie od razu po wejściu na scenę u ciebie?
Dobrze by było, żeby się tak działo. To jest, bardzo wiele rzeczy na to wpływa i jest to dość skomplikowane, bo samo aktorstwo w sobie, jak się może niektórym może wydawać, że to jest dość jakby prosta forma artystycznego wyrazu, natomiast z drugiej strony jest to niezwykle jakby trudne i trzeba się tego nauczyć, bo w końcu bazujemy na swoich emocjach, grzebiemy w sobie, szukamy różnych analogicznych sytuacji, pewne rzeczy sobie dopowiadamy, i musimy mieć w sobie pewnego rodzaju taką gotowość i to człowiek sobie musi, człowiek aktor, wypracować jakąś metodę. Tych metod jest bardzo wiele, ale i narzędzi. Natomiast to, co aktor, to jest jego metoda i musi znaleźć jakby taki sposób i na tyle kształtować i ugniatać i lepić tą swoją wrażliwość, żeby móc nią operować tak jak instrumentem, prawda, wirtuoz instrumentem, co nie? Ja się cały czas, prawda, tego uczę i to nie jest tak, że ja wychodzę na scenę i mogę czasami od razu wskoczyć, bądź też wskakuję w improwizacji i od razu wiem, co robię, bo to wymaga pewnego rodzaju takiej odwagi, wyzbycia się wstydu, co jest dość trudne i uruchomić w sobie spontaniczność twórczą. To jest niezwykle, można naprawdę, zresztą na ten temat powstało wiele doktoratów, wiele prac magisterskich i to cały czas się jakby przeplata i cały czas są mimo wszystko jakieś nowości związane z aktorstwem. Natomiast jak to się u mnie dzieje, kiedy ja wchodzę na scenę, to jednak jest chwilę przed tym, oprócz tego, że jest to też pewnego rodzaju stres, ale jest takie skupienie wewnętrzne i już myśl, taka gotowość, że ja jestem po prostu otwarty, cokolwiek się nie wydarzy, to ja chcę tutaj być. I to też nie jest do końca, że to jest jaka postać z krwi i kości, że się staje kimś innym. To jest, ja jestem sobą, nie? Ja jakby użyczam tej swojej emocjonalności, tej swojej
ciała,
wrażliwości, oczywiście ciała, co jest niezwykle ważne, bo to trzeba wszystko przypuścić przez ciało, bo ciało będzie kłamało, jeżeli można mówić naprawdę pięknie, można wypowiadać słowo, ale poza słowem też oczywiście się gra, albo przede wszystkim się gra, bo to ciało musi jakby reagować na to, co się dzieje w środku. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że kiedy człowiek udaje, że płacze, a kiedy naprawdę płacze, to jest zdecydowanie różnica, jak się zachowuje ciało, albo jak się śmieje. Kiedy ktoś się śmieje, jesteśmy w stanie to wysłyszeć wręcz i powiedzieć, aha, tutaj ktoś kłamie, ale ta osoba, która się śmieje do rozpuku i prawda się tarza ze śmiechu, to po prostu jego ciało reaguje spontanicznie. Najbardziej i najlepiej to zauważyć u dzieci, które są mega spontaniczne, które odkrywają za każdym razem świat na nowo, których wszystko ciekawi. I aktor trochę powinien wrócić do tego bycia swoim dzieckiem i trochę obserwować ten świat na nowo, wszystko badać. To jest, ojejku, co to jest, jak to wygląda, a to jest kubek, a to woda, coś. I stwarzać ten świat cały czas. Nie relacjonować, tylko stwarzać. To też jest właśnie nauka. No właśnie.
Otóż to. Czyli już masz pomysł na siebie, na finał niebieskiego mikrofonu? To wykreujesz jakąś nową postać? Czy będziesz po prostu wokalistą, piosenkarzem ze swoim zespołem? Już masz pomysł na to?
Nie mam jeszcze takiego pomysłu. Nie mam jeszcze takiego pomysłu i coś tam mi się w głowie kroi, coś mi się wytwarza, ale myślę, wydaje, żeby jednak skupić się na tej warstwie tekstowej i muzycznej. Nie wiem, czy do końca będzie to jakby taka otoczka, prawda, czy związana z kostiumem, czy z makijażem, natomiast na pewno chcę, no w dresach nie wyjdę na scenę na pewno, czy tam w jeansach, ale chcę jakoś wyglądać, prawda, chcę jakoś mieć w sobie taką nonszalancję, może to zabrzmi brzydko, co nie, ale taką bezczelność, bezczelność sceniczną, co nie, taką odwagę i chyba w to będę uderzał, ale w taką dobrą bezczelność, proszę mnie jakby zrozumieć, że to nie jest tak, że wychodzę na scenę i pozjadałem wszystkie umysły i teraz patrzcie, bo wychodzi wielki artysta i będzie wam tutaj przedstawiał sztukę muzyczną, dramatyczną i co tam jeszcze i wszystko i nic. No to jeszcze oczywiście to sobie się z tym prześpię po prostu.
Także jeszcze tutaj mamy pewną zagadkę i poczekamy na finał również z tobą, z Michałem Jarmo. Jarmoszu, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo również dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy Radia Białystok.
To jeszcze Panika. Może krótko o niej byś nam opowiedział?
Panika? No, czy miałeś kiedyś atak paniki?
Miałem jakiś czas temu, tak, rzeczywiście.
Ja również czasami miałem taki atak paniki, który mnie po prostu aż tak ścisnął i człowiek nie ma jakby, nie wie co ze sobą zrobić.
Ja miałem, kiedy miałem rękę w gipsie, to teraz tak dodam. Wiesz, kiedy nie mogłem wyzwolić tego palca, który był taki usztywniony.
No czasami te wyzwalacze są różne, co nie? Czasami są to naprawdę dziwne rzeczy. Czy ja chyba miałem taki kiedyś atak paniki, jak zostałem sam w domu. Wydawało mi się, że tracę, że nie mogę oddychać, prawda? I to był taki, aż chyba wtedy wezwałem pogotowie, nie pamiętam, bo naprawdę się czułem strasznie, co nie? Ale pamiętam, że wtedy przyjechali i powiedzieli, no proszę pana, to jest nerwowe, nie? Żeby o to zadbać, nie? I faktycznie od tamtej pory na szczęście nigdy w życiu się coś takiego nie wydarzyło, ale...
Zadzwoniłeś na Sikorskiego 10? To było wtedy?
Nie, to było na Skrajnej.
Aha, okej. Okay. Bo Sikorskiego 10 to masz nawet taką piosenkę.
Tak, ale to byłem... Ja na Sikorskiego chyba w 8 naprzeciwko, tak? No, to mieszkałem do 5 roku życia.
Aha, okej.
A jeżeli chodzi o Panika, to jest ta piosenka o pewnym miejscu, gdzie faktycznie można przyjść z tymi problemami i opowiedzieć o tych problemach bez żadnych konsekwencji, być sobą, pooddychać, pobawić się w taki kicz camp totalny, poprzebierać się, znaczy być sobą, ale jednocześnie właśnie się poprzebierać, może właśnie stając się kimś,
taki
stając się
trochę
sobą. Taki właśnie karnawał, prawda? Taki wyzwoleńczy, taki mięsopust, co nie? I potem wziąć głęboki oddech, żeby znowu wrócić do szarej rzeczywistości.
I o tym jest Pani K., autorstwa Jarmo. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.